Rozdział 18. Ekonomista na uniwersytecie. Lata 1975-1979. Przejście na Uniwersytet Łódzki otworzyło nowy etap mego życia. Gdy byłem młodszy, zawsze marzyłem, aby móc się włączyć w zespół zaprzyjaźnionych kolegów, współpracujących ze sobą pod opieką starszego profesora. To marzenie nigdy się nie ziściło. Ciągle zmieniałem zawody i środowiska. Nigdy nie znalazłem promotora, który mógłby być moim opiekunem naukowym. Czas biegł. Młodość minęła. Teraz sam miałem się stać tym promotorem dla młodszego pokolenia. Nowa rola. Nowa odpowiedzialność. Konieczność cotygodniowych dojazdów do Łodzi wymagała przeorganizowania życia domowego. Wyjeżdżałem w poniedziałek po 7 rano. Jeszcze nie istniał dworzec centralny. Pociągi zatrzymywały się na przystanku w wykopie bez zadaszenia. Jak było zimno czy lało, to człowiek marzł i klął. Pociągi nie miały miejscówek. Panował w nich tłok. Zdobycie miejsca siedzącego wymagało sprawności fizycznej. W Łodzi pracowałem cały dzień, zwykle do 8-9 wieczorem. Potem nocleg w domach gościnnych uniwersytetu w podłych warunkach. Wtorek znowu od rana do wieczora. W środę udawało się na ogół wyjechać koło południa, a od czwartku musiałem załatwiać sprawy warszawskie i pracować nad książkami, bo w Łodzi nie było na to ani czasu, ani warunków. Profesor Goryński przywiózł mnie i zainstalował w Zakładzie Ekonomiki Budownictwa, który miał się zajmować również gospodarką przestrzenną i komunalną. Ale wkrótce stworzono całkiem nowy zakład, którego kierownictwo mnie powierzono. Ochrzczono go Zakładem Ekonomiki Rozwoju Miast. Otrzymałem więc własne gospodarstwo. Dano mi też do dyspozycji odrębne mieszkanie w starej kamienicy jako lokal zakładu. Stan techniczny był fatalny, ale był za to spokój, który sprzyjał integracji zespołu. Musiałem sobie stworzyć nową filozofię życia i nowe cele pracy. Różnica między instytutem resortowym a uniwersytetem jest ogromna. W instytucie byliśmy zaangażowani w bieżące problemy. Nasze prace miały służyć praktyce. I jakkolwiek w rzeczywistości nie miały na nią dużego wpływu, to jednak byliśmy związani z bieżącymi wydarzeniami. Na uniwersytecie nie było nawet śladów tej łączności. A mnie nie pociągały badania oderwane od rzeczywistości. Ale musiałem określić kierunek naukowy zakładu. Istniejące na innych uniwersytetach odpowiedniki zajmowały się tak zwaną gospodarką komunalną, czyli organizacją przedsiębiorstw miejskich i usługami. To było nudne i tak marginalne, że nie warto byłoby się tymi problemami zajmować. Poza tym miał strasznie socjalistyczny charakter. Musiałem również dostosować się do reguł panujących na Wydziale Ekonomicznym. Kolejny raz zmieniłem zawód. Już nie byłem inżynierem ani urbanistą. Stałem się ekonomistą i to od razu profesorem ekonomii, mimo że nigdy w życiu jej nie studiowałem. Musiałem uważać, aby nie popełnić jakiś gaf. Powoli wykształciliśmy sferę swoich zainteresowań. Była to ekonomika miasta. Za granicą istniała odrębna dziedzina – urban economics. Ale w Polsce, ani w żadnym innym kraju tak zwanego realnego socjalizmu, nawet śladów jej nie było. U nas wszystko miało być planowe. Również zachowania ludzi musiały być podporządkowane ustaleniom planów. Tymczasem ekonomika miasta opierała się na założeniu, że ludzie i przedsiębiorstwa dążą w zachowaniach do maksymalnego zaspokojenia swych potrzeb i uzyskiwanych korzyści, a więc wykorzystują kryteria ekonomiczne, odnosząc je do siebie indywidualnie. To było trochę w poprzek obowiązującego sposobu myślenia, traktującego wszelkie indywidualne zachcianki jako zjawisko pejoratywne, sprzeczne z wielkimi ideami socjalizmu. Nasze rozumowanie szło w kierunku tworzenia modelu miasta jako złożonego systemu, który się rozwija w wyniku niezależnych działań ludzi i podmiotów gospodarczych będących autonomicznymi elementami tego systemu. Gospodarka miała polegać na koordynacji czy ukierunkowywaniu tych działań tak, aby system się rozwijał we właściwym kierunku, a nie tylko na narzucaniu planowych zachowań. Gdy się to teraz opisuje, wygląda to łatwo i klarownie. Jednak praca nad stworzeniem tej drogi myślenia wcale łatwa nie była. Należało się wyzwolić z obowiązujących ram myślowych i spojrzeć na procesy, jakie zachodziły w rzeczywistości, a nie na te założone w planach. Brakowało przy tym jakichkolwiek podstaw teoretycznych, bo weszliśmy w zupełnie niezagospodarowaną lukę między urbanistyką a planowaniem z jednej strony i nauką ekonomii z drugiej. Dorobek ani jednej, ani drugiej dziedziny nie stwarzał podstaw do rozwijania naszej myśli. Dlatego nasza droga była trudna i dość wolno nią się posuwaliśmy. Ale za to było ciekawie i udało się. Później mówiono nawet w tym kontekście o szkole łódzkiej. Trudno mi było znaleźć motywację do pracy. Doświadczenia ostatniego okresu przekonały mnie, że nie ma żadnych szans, aby wpłynąć na zmianę systemu istniejącego w kraju. Zniszczono to, co chciałem zbudować. Zostałem odepchnięty od jakichkolwiek działań, które miałyby sens praktyczny. Jednocześnie miałem pełną świadomość, że system jest silny i w najbliższym czasie nic mu nie zagraża. Byłem przekonany, że umrę w komunizmie. Więc po co pracować? Uznałem, że moim celem powinno być kształcenie młodszego pokolenia, aby zachować w nim walory, które mogą się przydać w dalekiej przyszłości, gdy powstanie szansa na zmiany. Taką możliwość teoretycznie uniwersytet otwierał. Ale tylko teoretycznie. Aby stworzyć coś praktycznego, trzeba było wykonać wielką pracę. I to samemu, z własnej inicjatywy i na własny rachunek. Uniwersytet to zbiorowisko odrębnych gospodarstw prowadzonych przez poszczególnych profesorów. Współpraca nie istniała, bo każdy zazdrośnie skrywał to, co miał, aby mu inni nie zabrali. Poziom naszych studentów był strasznie niski. Kierunek gospodarki komunalnej, który prowadziliśmy, miał i słusznie bardzo niski prestiż wśród studentów. Więc szli na niego najgorsi. Wszelkie próby stworzenia jakichś kół zainteresowań czy seminariów tematycznych załamały się bardzo szybko. Skupiłem się więc na zespole asystentów. Chciałem w nich widzieć swoich kontynuatorów. Starałem się dawać im szansę kontaktów w kraju i za granicą. Na początek dostałem do współpracy trójkę. Olę Jewtuchowicz, Tadeusza Markowskiego i Piotra Burego. Uruchomiliśmy ich prace doktorskie. Ich wspólnym kierunkiem była kwestia korzyści zewnętrznych, a więc korzyści, jakie przedsiębiorstwa czy ludzie uzyskiwali w wyniku wydarzeń zachodzących wokół nich czy w wyniku działalności innych podmiotów. Dążenie do maksymalizacji tych korzyści stanowi klucz do wyboru lokalizacji własnej działalności, a ich tworzenie powinno stanowić podstawowe narzędzie sterowania rozwojem miast. Nie istniały jednak w Polsce niezbędne podstawy teoretyczne. Trzeba było je stworzyć. Ale nie chciałem ich budować jedynie na podstawie dywagacji oderwanych od rzeczywistości. Rozumiałem zawsze, że teoria powinna polegać na uogólnianiu zjawisk zachodzących w rzeczywistym świecie, a nie na wymyślaniu jakichś konstrukcji myślowych w zamkniętych gabinetach. teoria ma pozwalać lepiej rozumieć rzeczywistość i do niej dostosowywać postępowanie. Dlatego równolegle z dyskusjami prowadziliśmy badania empiryczne dotyczące rozwoju miast w środkowej Polsce. Udało się. Doktoraty zdobyli szybko. Miałem satysfakcję na ich obronach w 3 kolejnych latach. Autonomia uniwersytecka pozwalała na samodzielne prowadzenie działalności naukowej. Dawała również możliwości organizowania własnych kontaktów zagranicznych. Uniwersytet interesował się jedynie tym, aby nie ponosić kosztów dewizowych. Jeśli nie było kosztów, mogliśmy robić, co tylko chcieliśmy. I robiliśmy. Moje dotychczasowe kontakty zagraniczne stanowiły dobry punkt startu. Już we wrześniu dostałem zaproszenie na konferencję do Nowego Jorku w związku ze swoją dotychczasową pracą dla ONZ, ale nie zdecydowałem się jechać. Moje sprawy w Warszawie jeszcze się nie zakończyły, a musiałem wystąpić o paszport służbowy już przez uniwersytet. Nie wiedziałem, jak władze zareagują, a nie chciałem sprowokować nowych kłopotów. Odmówiłem, chociaż to była wielka pokusa, ale bałem się ryzykować. Zaproponowałem na swoje miejsce Michela Conana z Paryża. Pojechał i w wyniku nawiązanej współpracy przeniósł się na stałe do Stanów. Już wcześniej skierowałem do Łodzi młodego wykładowcę z Politechniki Oksfordzkiej, który szukał kontaktów do wymiany młodzieży. Teraz, kiedy sam znalazłem się w Łodzi, rozwinęliśmy współpracę z Politechniką Oksfordzką, specjalizującą się m.in. w planowaniu przestrzennym. Była więc bardzo cennym partnerem. Szeroki program współpracy umożliwił wyjazdy i staże w Oksfordzie wszystkim pracownikom zakładu. Nawiązaliśmy również bliskie kontakty z Uniwersytetem w Birmingham dzięki memu przyjacielowi Gordonowi Cherry'emu. Tutaj jednak sprawy potoczyły się trochę inaczej. Cherry chciał zawrzeć formalną umowę między uniwersytetami. Zrobiliśmy to i wszystko szło dobrze tak długo, jak długo ten program był w moich rękach. Jednak kilka lat później zmniejszyłem swoje zatrudnienie do pół etatu, co dało pretekst, by opiekę nad tą współpracą przejął kto inny. I to stało się początkiem jej końca. Aby współpraca prosperowała, trzeba być aktywnym i stale wnosić jakieś nowe elementy. Jabłka same do kosza nie wpadają, a jak się nie ma pomysłów, to współpraca powoli zamiera. I tak się stało w tym przypadku. Kontakty zagraniczne wynikały również z porozumień międzyuniwersyteckich. Uniwersytet miał ich sporo. Jednym ze stałych partnerów była Szkoła Ekonomiczna w Berlinie. Współpraca z uniwersytetami z NRD stanowiła obowiązek polityczny. Dla wielu zakładów była to rzadka okazja do kontaktów międzynarodowych. Dla naszego był to raczej ciężki obowiązek. Mieliśmy wielu innych, bardziej interesujących partnerów. Ale ten obowiązek musieliśmy podjąć, aby się nie narażać kierownictwu uniwersytetu. NRD-owcy mieli dość dziwne pojęcie o tym, czym są badania i czemu mają służyć. Ich raporty zaczynały się zwykle od słów: ostatnie plenum partii ustaliło. Tu następował cytat. Tekst służył jedynie uzasadnieniu, że decyzja plenum była słuszna oraz omówieniu, jak ją należy realizować. Oczywiście to podejście bardzo odbiegało od naszego sposobu myślenia. Niczego nie mogliśmy się od nich nauczyć. Trochę się bawiłem, stawiając pytania, na które nie potrafili odpowiedzieć. Najbardziej dręczyłem ich pytaniem o wartość terenu. Marx uznał, że wartość poszczególnych przedmiotów jest równa wartości pracy ludzkiej, jaką w niego włożono. Zgodnie z tą teorią, teren nie miał wartości, bo dla jego wytworzenia ludzie nie pracowali. Ale jak budować zasady rachunku ekonomicznego w odniesieniu do rozwoju miast, kiedy teren nie ma wartości i nie działa renta wynikająca z jego położenia? ta sprawa podważała teorię Marksa, co było nie do przyjęcia dla enerdowców. Nawet podjęcie dyskusji na ten temat niosło niebezpieczeństwo dochodzenia partyjnego. Ale owo dręczenie wkrótce mi się znudziło. To byli bardzo biedni ludzie, oddzieleni murem od Zachodu, zanurzeni w upartyjnionym świecie. Każda próba wychynięcia z niego groziła bardzo poważnymi konsekwencjami. Wszyscy naturalnie byli w partii i tylko przez karierę partyjną mogli oczekiwać polepszenia swej sytuacji. Pamiętam, jak o swoim profesorze ktoś mówił z uznaniem i zazdrością. On nawet był na Zachodzie. Jak się okazało, chodziło o jednorazową, kilkudniową delegację do Iraku. Kilkakrotnie jeździłem do nich do Berlina, ale raz się złożyło, że miałem przedtem konferencję w Holandii i przyjechałem do Berlina pociągiem z Zachodu. Dla nich to był szok, że ja mogę sobie tak jeździć. A ja przeżyłem szok, gdy wysiadłem na dworcu w Berlinie. Wszyscy pasażerowie to byli emeryci, którym pozwolono na wizyty urodzin w RFN. W całym pociągu znajdowało się może 5 osób młodszych, oczywiście cudzoziemców. Ten tłum staruszków, objuczonych bagażem, który wieźli z Zachodu, posuwał się wśród pokrzykiwania policjantów, którzy ich traktowali podle. Przykro było to obserwować. Policjanci wyławiali z tego tłumu obcokrajowców, aby im zrobić przejście. Do mnie też przedarł się policjant, bardzo uprzejmie zapraszając i torując mi drogę. Wszedł prawie na jakiegoś staruszka objuczonego bagażem, którego ten nie mógł unieść i tylko posuwał po ziemi. Policjant prawie się wywrócił i zwymyślał staruszka od ostatnich, a ten tylko się kłaniał i przepraszał. Totalitarny system tak traktował swych obywateli. Przypomniała mi się przygoda z Moskwy, gdy zapytałem milicjanta o adres jakiegoś urzędu. On zatrzymał pierwszą przejeżdżającą taksówkę, wyrzucił pasażerów, na ich miejsce wsadził mnie i podał kierowcy adres, gdzie mam mnie zawieźć. Władza to władza, a obcokrajowiec jest ważniejszy niż własny obywatel. Ale najciekawsza podróż przyszła nieoczekiwanie. Jeden z moich zagranicznych przyjaciół zatelefonował z propozycją wyjazdu na Filipiny. Organizowano tam międzynarodową konferencję na temat rozwoju turystyki i potrzebowano kogoś, kto opowie o urbanistyce miast historycznych. Przecież w Polsce macie takie wspaniałe przykłady, a poza tym potrzeba nam kogoś z krajów komunistycznych. Ty się świetnie nadajesz. I znowu miałem występować jako komunista. Jednak stanąłem wobec dylematu. Znałem się na wielu rzeczach, a mimo to nic nie umiałbym powiedzieć na temat miast historycznych. Ale czy mogłem odmówić? Przecież to jedyna szansa w życiu. Znalazłem wyjście. Oświadczyłem, że sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga spojrzenia z różnych punktów widzenia. Dlatego trzeba dwóch ekspertów. Zgodzili się bez problemu. Zaprosiłem architekta specjalizującego się w zabytkach, a sam przygotowałem referat o problemach ekonomicznych i realizacyjnych. I pojechaliśmy we dwóch. A pobyt przyniósł nam niezapomniane wrażenia. Pomijam samą konferencję, bo tam były światowe tuzy, jak na przykład dyrektor General Motors, który zajmował się reklamowaniem nowego samochodu turystycznego. Ale prawdziwym przeżyciem była wizyta u wiejskiej filipińskiej uzdrawiaczki. Przyjęła nas w małej bambusowej chatynce i kolejno kładła nas na starym stole nakrytym ceratą. Wznosząc ręce do Boga i modląc się, bo była katoliczką, uciskała nas w różne miejsca, które trafnie uznała za chore. Jej palce przenikały w głąb naszych ciał, a spod nich płynęła krew, podobno nasza. Wrażenie niesamowite, gdy wycieraliśmy się zakrwawieni, ale jakoś dziwnie zrelaksowani. Konfrontacja dwóch kultur, tradycji, a także praktycznej medycyny kazała myśleć, że może równie dobre są różne drogi życia a nie tylko ta nasza, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wyzwolenie się z ram, jakie narzucała praca w instytucie podporządkowanym ministerstwu, umożliwiło mi zaangażowanie się w działalność różnych komitetów naukowych, przede wszystkim Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Polska 2000, zajmującego się prognozowaniem, które wówczas było bardzo modne. Wszyscy tworzyli prognozy przyszłości świata. Powstało nawet Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Przyszłością. Mnie interesował sposób, w jaki te prognozy były wykonywane i ich skuteczność. Przeprowadziliśmy nawet studium prognoz wykonywanych w ramach Polskiej Akademii Nauk. Nie muszę mówić, że wypadły fatalnie, wykazując katastrofalny poziom naszych naukowców. W roku 1976 przeżyliśmy dramatyczne wydarzenie rodzinne. Danka organizowała rodzinne obiady, na które przychodzili moi rodzice, a także jej ojciec ze swoją drugą żoną. I tym razem, jak zawsze, było miło i sympatycznie. Po dobrym obiedzie ojciec Danki poszedł się na górę położyć, bo jakoś źle się poczuł. I zaczął się czuć coraz gorzej. Ostry ból mostkowy nie zostawiał wątpliwości, że następuje zawał. Nitrogliceryna, którą zawsze nosił, nie skutkowała. Dzwonimy po pogotowie. A tu rozpacz. Odbierająca wezwanie zaczyna się wypytywać, czy go po prostu brzuch nie boli i radzi, żeby wziął na przeczyszczenie. A poza tym nie ma karetki. Jak będzie, to przyślę. Trudno opisać, co się działo przez następną godzinę, gdy ojciec umierał na rękach Danki. Karetka przyjechała po godzinie, już po jego śmierci. Któregoś dnia przypadkowo zostałem zaproszony na seminarium polsko-skandynawskie, organizowane przez pan w Kazimierzu. Organizatorom zależało na jak najsilniejszej obsadzie. Pojechałem, bo Skandynawów bardzo lubiłem i dobrze rozumiałem ich mentalność. Szanowałem ich za otwartość i pryncypialność. Podchodzili do wszystkich spraw bardzo poważnie. Do ludzi również. Jednak zawsze z dużym dystansem. Aby się zaprzyjaźnić ze Szwedem czy Norwegiem, potrzeba było dłuższego czasu, w ciągu którego mogli człowieka poznać i nabrać do niego zaufania. Ale jak Skandynaw powiedział, że jesteś jego przyjacielem, to było to oświadczenie ze wszystkimi konsekwencjami. Mogłeś liczyć na jego przyjaźń zawsze i wszędzie. Nie tak jak w Polsce, czy szerzej w Europie kontynentalnej. Z tego seminarium przywiozłem kilka kontaktów, które zaowocowały wieloletnią współpracą. Zaczęły się wyjazdy na północ. W 1979 roku odbyłem dwie duże wyprawy samochodowe. W maju popłynęliśmy z Danką promem do Kopenhagi i w ciągu 10 dni zrobiliśmy objazd całego kraju z gościnnymi wykładami na 5 duńskich uniwersytetach. To wówczas nawiązałem współpracę z Henrykiem Toftem Jensenem, która w zasadniczy sposób przyczyniła się do wykształcenia polskiego modelu samorządu lokalnego. W tym samym roku zrobiliśmy 6-tygodniowy objazd Finlandii. Dostałem zaproszenie do szkoły ekonomicznej w Turku. Spędziłem tam 3 tygodnie, a zaproszenia od wielu uniwersytetów umożliwiły zrobienie objazdu całej Finlandii. Dołączyli do mnie Danka i Michał. Wrzesień to w Finlandii miesiąc nieprawdopodobnych kolorów. Poszycie lasów czerwienieje. Drzewa biją w oczy 3 jaskrawymi barwami. Zielenią, żółcią i czerwienią. Zdarza się, że poszczególne drzewa mają je wszystkie 3, a słońce chodzi już nisko nad horyzontem, świecąc prosto w oczy i oślepiając. Widzieliśmy łosie i renifery pasące się przy drogach. W Rovaniemi przekroczyliśmy krąg polarny. W Kuusamo, w małej chatce w lesie, przeszliśmy przez prawdziwą saunę i kąpiel w zimnym jeziorze. Wszędzie goszczono nas serdecznie, karmiąc specyfikami lokalnymi o dziwnych porach dnia. Nozdrza niedźwiedzia na lunch o 11 rano smakowały doskonale. Życie uniwersyteckie rządziło się swoimi prawami. Panowała w nim o niebo większa swoboda w kontaktach zagranicznych i w zakresie badań. Oderwałem się od wszelkich styków z Ubecją. Problemy wynikały natomiast w kontaktach z kolegami profesorami. Byłem na wydziale ekonomicznym, na którym funkcjonowało wielu aktywnych członków partii. Oni głównie przyglądali się temu, co robię, w obawie przed zagrożeniem nie tyle dla socjalizmu, ile dla własnych interesów. Mogłem zaobserwować sprawnie działający system wspierania młodzieży partyjnej i eliminowania tej, która do partii nie należała. Partyjni byli zawsze na pierwszych miejscach wśród kandydatów na stypendia, wyjazdy zagraniczne czy udział w interesujących programach. Ich zawodowe życiorysy szybko wypełniały się dorobkiem, podczas gdy życiorysy innych pozostawały chude. Z całą bezczelnością wykorzystywano to przy formowaniu partyjnych do awansów. Patrzcie, ile on zrobił. Przecież nie można awansować tych, którzy takiego dorobku nie mają. Mój zespół był całkowicie bezpartyjny. Mogliśmy więc liczyć tylko na własne kontakty i mieć nadzieję, że nie będą przejmowane przez innych. Wypadki w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku podgrzały atmosferę. Zaczęliśmy wszyscy jakoś odważniej myśleć o zmianach niezbędnych dla naprawy kraju. Zostałem zaproszony do konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, DIP, grupy intelektualistów zaangażowanych w poszukiwanie dróg naprawy. Chcieliśmy rozpocząć dialog obywatelski przez opracowywanie i upowszechnianie raportów dotyczących problemów kluczowych dla kraju. Zaproszonych do udziału zostało również wielu ludzi związanych z reżimem. Koncepcja konwersatorium opierała się na dialogu ponad istniejącymi podziałami. W obawie przed represjami postanowiono nie tworzyć żadnej struktury organizacyjnej. Nie powołano zarządu ani władz. Organizacją miał się zająć zespół usługowy, który dostał zadania jedynie organizacyjne. W jego skład weszło wielu moich przyjaciół. Danek Gotowski i Stefan Bratkowski odgrywali tam główną rolę. Pierwsze zebranie plenarne DIP odbyło się w listopadzie 1978 roku. Nie mogłem wziąć w nim udziału, akurat byłem w Holandii. Było to pierwsze i ostatnie legalne zebranie. Na następne władza nie wydała już zgody. Odtąd członkowie DIP spotykali się na małych zebraniach roboczych poszczególnych zespołów merytorycznych. Do swego udziału w DIP wrócę później, gdyż odegrał on kluczową rolę w przygotowywaniu reformy samorządowej. Wiele też działo się w moim życiu prywatnym. Joanna rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Geografii Polskiej Akademii Nauk. Zaczęła prowadzić własne życie w małym wynajętym mieszkaniu. Któregoś dnia nasi przyjaciele Agnieszka i Lech Tomaszewscy powiedzieli, że przecież wynajmowanie mieszkania to absurd, jeśli się ma domek. Jeżeli Joanna ma mieć autonomiczne mieszkanie, to trzeba odpowiednio przebudować podziemie. I tak się stało. Budowa wymagała jednak pieniędzy, których nie mieliśmy. Zatrudniliśmy tylko zaprzyjaźnionego majstra, a siłę roboczą stanowili koledzy Joanny i Michała, którzy przychodzili po to, aby trochę zarobić i z chęci pomocy Joannie. Budowa ciągnęła się długo, ale w końcu w podziemiu powstała sympatyczna kawalerka, która zawsze tętniła życiem. Joanna miała szerokie i żywe kontakty ze środowiskiem młodzieży nastawionej opozycyjnie do systemu i bardzo aktywnej, mimo że rodzice niektórych z nich byli politycznie zaangażowani po jego stronie. Tadzio Baczko, Mirek Chojecki i wielu innych byli stałymi gośćmi. Joanna miała jednak kłopoty ze swoimi biodrami. Zaczęła jeździć do Rumunii, nad Morze Czarne do Eforii, gdzie brała kąpiele błotne. W 1976 roku postanowiliśmy zrobić wspólną wyprawę. Joanna pojechała najpierw sama. My ruszyliśmy w ślad za nią 2 tygodnie później przez Węgry, Transylwanię i Bukareszt. Ale zaraz zaczęły się kłopoty. Danka akurat przechodziła leczenie zęba. Dentysta przygotował go na kilkutygodniową przerwę. Zrobił coś jednak nie tak, bo zaraz po przekroczeniu granicy ząb zaczął boleć. Przez najbliższe dni podróżowaliśmy nie tylko z miasta do miasta, ale i od dentysty do dentysty. Zabraliśmy Joannę z Eforii i pojechaliśmy do Grecji na półwysep Chalkidiki w pobliżu Salonik. Mieliśmy tam umówione spotkanie z Dankami, którzy wyjechali po nas, ale jechali prostą drogą przez Jugosławię. Spędziliśmy tam kilka dni, jeżdżąc do Salonik do dentysty. A potem ruszyliśmy zgodnie z planem do Turcji, do Kusudasi, dość daleko na południu. Zobaczyliśmy Turcję z jej specyficzną kulturą i zabytkami. Byliśmy w ruinach Efezu, Miletu i Priene. Widzieliśmy uroczy mały domek wysoko w górach, gdzie podobno zasnęła Matka Boska i skąd aniołowie wzięli ją do nieba. Gdy zabieraliśmy się do wyjazdu, przyszedł kierownik kempingu i zaproponował nam kupno wszystkiego, co mamy. Sprzedaliśmy mu całe wyposażenie turystyczne. Handel z Turkami był bardzo rozwinięty. W Istambule widziałem sklep z polskim napisem „Kupię wszystko”. I rzeczywiście, dało się tam sprzedać wszystko, od kawałka kiełbasy po namioty czy urządzenia elektryczne. Z powrotem do domu mieliśmy pewien kłopot. Wydaliśmy wszystkie dewizy. Została jedynie możliwość wymiany złotówek na pieniądze socjalistyczne. Nie mogliśmy więc jechać przez Jugosławię, ale tylko przez Bułgarię, Rumunię i Węgry. To była znacznie cięższa droga przez góry. Jugosławii nie dało się zupełnie ominąć. Musieliśmy o nią zahaczyć i bardzo się denerwowaliśmy na tym kilkudziesięciokilometrowym odcinku, bo nie mieliśmy ani grosza akceptowanych tam pieniędzy. Ale się udało. Przejazd z Istambułu do Cieszyna zabrał nam 3 dni. Michał już powoli zbliżał się do końca swoich studiów i uważałem za konieczne, aby zorganizować mu zagraniczną praktykę. W przypadku Joanny było to łatwe. Geografia była dość bliska planowaniu przestrzennemu, a w tym środowisku miałem przyjaciół. Co innego z mikrobiologią. Z tą dziedziną nie miałem nic wspólnego. Ale jak człowiek chce coś znaleźć i dobrze poszuka, to na ogół znajdzie. W czasie mego pobytu w Rotterdamie skontaktowano mnie z profesorem prowadzącym zakład mikrobiologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu. I zgodził się przyjąć Michała na roczną praktykę do swej kliniki. Musieliśmy przejść półroczne starania o wizy i zgodę na pracę w Holandii. Ale udało się i ta praktyka miała poważny wpływ na jego dalszą karierę zawodową. To były szczytowe sukcesy, jakie wtedy mogliśmy osiągnąć. Rok 1978, wbrew mojej teorii o dobrych i złych latach, zamiast być rokiem dobrym, przyniósł nam duże problemy. Pierwszy to emigracja Joanny za chłopcem do Ameryki. Wyjechała, opierając się na obietnicach wspaniałego życia i wielkich możliwości rozwoju. Ale rzeczywistość okazała się inna. Trudne życie i ciężka praca, aby zdobyć jakiekolwiek środki. Szyła jakieś portmonetki i ubranka dla dzieci. Sprzedawała je na targu, a jednocześnie rozpoczęła studia doktoranckie, które ciągnęła w niesłychanie trudnych warunkach. Było mi ciężko, bo nie mogliśmy jej w żaden sposób pomóc. Czasami udawało mi się przesłać jej parę dolarów zaoszczędzonych na wyjazdach, ale to była pomoc symboliczna. W końcu roku okazało się, że Danka ma raka piersi. Wykryto go, gdy byłem w Holandii i sama musiała przeżyć ten szok. Decyzję o operacji podjęła natychmiast. Nie było czasu, aby się zastanawiać. przeszła ją jeszcze w grudniu. Na szczęście, wbrew obawom, sprawa zakończyła się pomyślnie. Nie chciała o tym mówić nikomu w rodzinie. Siedziała przy wspólnej rodzinnej wigilii, jeszcze bardzo osłabiona, ale przyczyn tego osłabienia nikomu nie ujawniła. Nie mieliśmy ochoty nigdzie jeździć w następnych latach. Wolny czas spędzaliśmy w Zakopanem i Tatrach. Już nie mieszkaliśmy w schroniskach. Okres młodzieżowych wyczynów minął. Mieszkaliśmy w domu ZX-u, którego członkami było wielu znajomych. Ukształtowała się więc grupa przyjaciół, z którymi chodziliśmy po górach i spędzaliśmy wspólnie czas. Klemens Szaniawski, Stefanowie Amsterdamscy, Krysia Jagiełło, Wiesia Grochola, Teresa Wallas, a także grupa fotografików. Jurek Chojnacki, Ziemakowie, Raczkowski. Zespół moich dawnych kolegów z Instytutu Urbanistyki opracowywał w tym czasie plan zagospodarowania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mieli przepustki uprawniające do swobodnego chodzenia po jego terenie. Dopisali i mnie, więc ją otrzymałem, a potem przez kilka lat przedłużałem na zasadzie dobrej woli jednego z dyrektorów parku. Wpadłem na pomysł, aby odszukiwać stare ścieżki juchaskie, które znajdowały się na opracowanej jeszcze przed wojną mapie z Wolińskiego. To było ekscytujące zadanie. Przez kolejne lata poznaliśmy cudowne miejsca, leżące poza szlakami i tłumem turystów. Wytyczałem na nasz użytek trasy wycieczek starymi perciami, których ślady ledwie były widoczne. W następnych latach zostały zatarte całkowicie. Dziś nie ma po nich żadnego śladu. Te wycieczki dawały nam okazję do wspaniałych przeżyć w przyrodzie wolnej od ludzi. Cały czas walczyliśmy z brakiem pieniędzy. Dzieci rosły, a wraz z nimi rosły wydatki. Joanna miała swoje kłopoty, musieliśmy kupić małego Fiata, aby ułatwić jej poruszanie się. Poza tym chcieliśmy w miarę dobrze żyć, a dochody nasze nie były wielkie. Pensja profesorska to duże słowo, ale małe pieniądze. Danka też nie zarabiała wiele. Zasilały nas przede wszystkim moje zarobki związane z wyjazdami. Zawsze coś dało się zaoszczędzić, czasami nawet sporo, gdy otrzymałem honorarium za wykłady. Ale podstawową sprawą był sposób wymiany tych pieniędzy na złotówki. Przyjaciel ojca, Zbigniew Rozmanit, pracował w Paksie, mającym koncesję władz na produkcję różnego rodzaju wyrobów, z których sprzedaży czerpał środki na swoją działalność. Półprodukty musieli sprowadzać z zagranicy, a nie mieli za co ich kupować. Powstał więc cały system polegający na tym, że odkupywali je od ludzi, którym przysyłały je rodziny z zagranicy jako dary. Ojciec przekazał resztki swoich oszczędności po sprzedaży zarybia bratu mojej matki, który mieszkał w Los Angeles. On za te pieniądze przesyłał rodzicom paczki z zamówionymi komponentami dla Paksu. Udało mi się włączyć do tego systemu. Oszczędności z wyjazdów nie przywoziłem do kraju, ale wysyłałem do Ameryki. A jak się uzbierało kilkaset dolarów, to brałem od pana Rozmanita zamówienie i wuj przysyłał mi paczkę. Przeliczenie dolara było w tej wymianie parokrotnie większe niż kurs czarnorynkowy. Ten etap mego życia zakończył się pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Kiedy rok wcześniej Michał zadzwonił do mnie do Łodzi z wiadomością o wyborze Karola Wojtyły na papieża, przeżyłem szok. Zupełnie tego się nie spodziewałem, nie śledząc wydarzeń wewnątrz kościoła. Ale poczułem instynktownie, że ten wybór przyniesie zmiany i w Polsce. Pierwsza pielgrzymka przeszła wszelkie oczekiwania. To nie było jedynie wydarzenie religijne. To było historyczne przełamanie fundamentalnych ograniczeń ustrojowych. Według ówczesnego prawa zgromadzenie publiczne więcej niż 3 osób wymagało zgody władz, a tu gromadziły się setki tysięcy ludzi bez żadnych ograniczeń. Te zgromadzenia pokazały ludziom, jak wielką siłę stanowi naród zebrany razem. To było przełamanie poczucia bezsiły, które stanowiło podstawowe zabezpieczenie narzuconego ustroju. Byliśmy z Danką na mszy na placu Piłsudskiego. Słyszeliśmy i widzieliśmy Jana Pawła, gdy wzywał Boga do zesłania ducha, aby odnowił oblicze tej ziemi. To są wrażenia niezapomniane. Następnego dnia nasz syn poszedł na spotkanie młodzieży z papieżem na krakowskim przedmieściu. Wrócił roztrzęsiony. Był w tłumie i wraz z nim przeżywał uniesienia. Poczuł siłę, jaka tkwi w ludziach razem zgromadzonych i przekonanych do swych racji. Ta siła zdecydowała właśnie o wydarzeniach następnego roku. Ale dla nas najważniejsze były nadchodzące narodziny naszej pierwszej wnuczki, córki Joanny. Postanowiliśmy z Danką pojechać do Stanów w styczniu. Danka poleciała pierwsza, prosto do Boulder w Colorado, gdzie Joanna z Filipem mieszkali. Ale się spóźniła. Małej bardzo się śpieszyło na ten świat. Ja poleciałem kilka dni później i miałem odrębny program. Na wydatki w Stanach trzeba było zdobyć dolary. Joanna wykonała ogromną pracę, organizując mi wykłady na 14 różnych uniwersytetach. Wykazała wtedy swoje zdolności organizacyjne, które później zapewniły jej dużą karierę akademicką. Wylądowałem w Nowym Jorku i musiałem sam dojechać do serca Manhattanu, do mieszkania Jurków Główczewskich, u których miałem się zatrzymać. Niemałe wyzwanie dla kogoś, kto jest pierwszy raz w Stanach, ale się udało. Następnego dnia poleciałem do Chicago. Miałem wykłady na 4 uniwersytetach. Jednym z nich był Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign, godzinę czy dwie jazdy pociągiem z Chicago. Nocowałem w domu profesora. Po raz pierwszy spotkałem się tam z amerykańskim podejściem do religii i jej znaczeniem w życiu codziennym. Profesor był kwakrem, a jego żona Żydówką. Kochające się, świetne małżeństwo z bardzo długim stażem. Z różnicą religii nie mogli sobie jednak poradzić. Każde z nich próbowało zmienić wyznanie, aby dopasować się do współmałżonka. Ale zbyt silnie byli związani ze swoją wiarą i tradycją. Każde zostało przy swojej, chociaż stanowiło to przedmiot codziennych dyskusji. Jedna z nich zajęła cały wieczór, który spędziłem u nich w domu. Zobaczyłem ludzi, dla których religia stanowiła oś życia codziennego. To doświadczenie było tak różne od polskiego pojmowania religii. U nas się o tym nie dyskutuje, a jeśli już, to z pozycji pryncypialnej walki. Nie przekłada się też zasad religii na zachowania codzienne, a tam tak było. Dyskusja zaś toczyła się w imię poszanowania partnera i jego prawa do innej drogi, do wspólnego Boga. Znacznie później byłem w polskim domu na Wigilii. Połowę gości stanowili Żydzi, którzy właśnie obchodzili swoją Chanukę. I najpierw wszyscy założyliśmy jarmułki i odśpiewali Chanukę, a potem wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem. Było cudownie. Bóg jest jeden. Tylko ludzie mają różne sposoby jego czczenia. Katolik, gdy wchodzi do kościoła, zdejmuje czapkę, a Żyd odwrotnie, głowę nakrywa. Gesty są przeciwne, ale cel ten sam. Trzeba te różnice szanować. Zaskoczenie amerykańską religijnością przeżywałem jeszcze wielokrotnie podczas kolejnych wizyt w Stanach. Msze na kampusach studenckich przy śpiewie Spirituals były dla mnie zawsze wielkim przeżyciem. Wszyscy się wspólnie cieszyli, że są z Bogiem razem. I mówili wprost, my się Boga nie boimy, my Go kochamy. Ten bezpośredni stosunek do Boga urzekał mnie zawsze bardzo. Kiedyś we Włoszech zobaczyłem Włoszkę siedzącą na stopniach bocznego ołtarza, jak karmiła piersią niemowlę. Ktoś jej zwrócił uwagę na niestosowność tego zachowania. odparła z oburzeniem. To jest dom Boga, mego ojca. Mam prawo zachowywać się tak, jak w swoim domu. Te przeżycia były tak różne od polskich. Z Chicago poleciałem do Denver, skąd Filip zabrał mnie samochodem do Boulder. Zobaczyłem Joannę po raz pierwszy od jej wyjazdu z Polski i małą Anne-Marie. Był straszny mróz i leżały wielkie śniegi. Potem polecieliśmy z Danką do Los Angeles. Mieszkał tam mój wuj Tadeusz Maciejowski, brat mojej matki. Cieszyliśmy się na ciepło i słońce, ale spotkał nas wielki zawód. W chwili, gdy wysiadaliśmy z samolotu, zaczęło padać i padało przez całe 10 dni, które spędziliśmy w Kalifornii. Podobno w Kalifornii stale świeci słońce, a deszcz pada jedynie przez 10 dni w roku. To właśnie były te dni. Zresztą określenie, że deszcz pada, nie oddaje rzeczywistego obrazu. Tam nie padało. Tam się lało z nieba. Gdy poszliśmy do kina i zostawiliśmy samochód na ulicy, to po seansie nie mogliśmy do niego dojść, bo całą szerokością ulicy pędził potok o głębokości 30 centymetrów. Los Angeles to miasto ogrom. Pierwszy i jedyny raz zdarzyło mi się, że leciałem rejsowym samolotem, który kolejno lądował na dwóch lotniskach znajdujących się w tym samym mieście. Po paru dniach, znowu kilka wykładów, wynajęliśmy samochód i pojechaliśmy na północ do Monterey. Jechaliśmy jedynką, podobno najpiękniejszą drogą świata, biegnącą wzdłuż oceanu po nadbrzeżnych klifach. Ale była mgła, także niczego nie widzieliśmy. W Monterey wziąłem udział w regionalnej konferencji planistów. Poznałem kilka ciekawych osób, z którymi pozostałem w kontakcie przez wiele lat. Jedna z uczestniczek powiedziała mi, że jej mąż ma takie stare polsko-żydowskie nazwisko. Zapytałem jakie. Odpowiedziała Pajdżałka. Zupełnie nie mogłem skojarzyć, o czym ona mówi. Spell it please, poprosiłem. Okazało się, że nazywał się Pijawka. Oczywiście nie znała znaczenia tego słowa, a ja wyobraziłem sobie scenę, gdy urzędnicy carscy i austriaccy nadawali w XIX wieku nazwiska chłopom i Żydom i dla zabawy wymyślali co śmieszniejsze i bardziej obraźliwe. Gdy wróciliśmy do Boulder, było już cieplej. Mogliśmy pojechać w góry, aby zobaczyć dawne trasy kolei transkontynentalnej wspinające się nad przepaściami. Joanna już wracała do pracy. Urlopy macierzyńskie w Ameryce nie istnieją. Jej koleżanki mówiły, żeby się nie śpieszyła i spokojnie kładły na jej biurko całą korespondencję i wszystkie sprawy, które do niej przychodziły. Nikomu do głowy nawet nie przyszło, aby coś za nią załatwić. Chodziła więc do biura nosząc małą w koszyku, który stawiała w kącie swego pokoju. A potem znów Nowy Jork i Waszyngton. Po drodze miałem też wykład na Uniwersytecie Rutgersa w New Jersey, z którym potem Joanna związała swoje życie. Wróciliśmy do Polski pełni nowych wrażeń, ale i obaw o przyszłość Joanny. Nie rysowała się w jasnych barwach. Ale te obawy zostały wkrótce przykryte wydarzeniami w kraju.